Zachód musi zrozumieć, że Rosja to wróg, mówi w RMF FM Alina Frolowa, była ukraińska wiceminister obrony.
W faktach też akt oskarżenia przeciwko Cezaremu K., byłemu menedżerowi Roberta Lewandowskiego.
Miał on szantażować piłkarza i jego żonę.
Za moment też Łoś w Warszawie, niestety historia bez happy endu.
A w porannej rozmowie w RMF FM Marek Ast, poseł PiS, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Zapraszamy. Ukraina broni się od 86 dni.
Jedynym rozwiązaniem jest konsekwentna praca nad demilitaryzacją Rosji, tak mówi dziennikarzowi RMF FM Alina Frolowa, była ukraińska wiceminister obrony, wiceszefowa Kijowskiego Centrum Strategii Obronnych.
Rozmawiał z nią Paweł Baraniowski. Pawle, według twojej rozmówczyni niektórzy zachodni liderzy nadal, mimo niemal 3 miesięcy wojny, nie rozumieją w pełni, jak głęboki jest to problem. Dlaczego?
Cały czas, mimo wszystko, dostajemy radę, byśmy oddali część terytorium tylko po to, by Putin mógł zachować twarz. To błąd. Rosja na tym nie poprzestanie, mówi Alina Frolowa i dodaje: musimy wszyscy zrozumieć, że to wrogowie, a nie konkurenci. Według byłej ukraińskiej wiceminister obrony, Rosja musi zostać pozbawiona możliwości ataku na inne kraje, bo nawet jeśli w Moskwie dojdzie do politycznej odwilży, to nie potrwa ona długo. Nawet jeżeli całkowicie wygramy wojnę, to nie znaczy, że oni się zmienią. Demilitaryzacja jest możliwa. Po pierwsze, gdy wykorzystają całą swoją broń, a po drugie, gdy nie będą mogli produkować nowej. Do tego potrzebne są długotrwałe sankcje ekonomiczne, które nie skończą się razem z wojną, podsumowuje moja rozmówczyni.
Cała rozmowa Pawła Balinowskiego jest na rmf24.pl. Polecamy. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Cezaremu K., byłemu menadżerowi Roberta Lewandowskiego.
Ten były menadżer został oskarżony o szantażowanie Lewego i jego żony. Według ustaleń śledczych Cezary K. przez rok od września 2019 do września roku 2020 kilkukrotnie groził swojemu byłemu klientowi Robertowi Lewandowskiemu, że rozpowszechni informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki.
Sugerował jednocześnie, że zachowa w tajemnicy opisane okoliczności w przypadku zapłaty przez pokrzywdzonego piłkarza kwoty 20 milionów euro.
Cezaremu K. grozi do 3 lat więzienia. Aktualnie zastosowane środki zapobiegawcze to poręczenie majątkowe w kwocie 500 tysięcy złotych oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
W Warszawie o poranku alarm wywołał łoś.
Pojawił się na terenie szkoły podstawowej numer 321 przy Szatkowskiego. Niestety ta wizyta dla zwierzęcia w centrum miasta zakończyła się tragicznie.
Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Maciej Sztykiel.
Dzień dobry. Niestety, jak przed chwilą ustaliłem, łoś nie żyje. Teraz ekopatrol i łowczy czekają na dźwig i transport kilkusetkilowego ciała łosia, a był to duży okaz, mówi mi pan Maciek, pracownik szkoły.
Jakbyśmy weszli na szkołę, bo się szkoła otwiera rano, to łoś już był tutaj na placu zabaw i to wszystko, no biedak się chował, bo się bał. Tutaj rozbił kawałek tej furtki i przyjechali panowie. Fachowo się tym zajęli, ale lekarz stwierdził, że nie da się łosia uratować.
Bo rany podbrzusza, które wyrządził sobie podczas przechodzenia przez płot, były bardzo poważne. Zwierzak został więc uśpiony. Z warszawskiego Bemowa Maciej Sztykiel.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W studiu już Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kłaniam się nisko państwu. Marek Ast razem ze mną, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Komisji Sprawiedliwości i wiceszef Komisji Ustawodawczej, czyli ważna figura od ustaw.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Dogadaliście się z Solidarną Polską. Czy mam rozumieć, że w związku z tym za tydzień ustawa o Sądzie Najwyższym będzie już uchwalona?
No wszystkim jest porozumienie pomiędzy prezydentem a ministrem sprawiedliwości Solidarną Polską, która jakby wyraża stanowisko ministra sprawiedliwości.
Ja słyszałem panią minister z kancelarii prezydenta, która mówiła, że jednak prezydent będzie optował za tymi swoimi pierwotnymi zapisami.
I oczywiście optował, natomiast kompromis polega na tym, że trzeba z jakichś rozwiązań odejść, odstąpić. Tak stało się w przypadku chociażby testu niezawisłości i bezstronności.
Za sekundę, bo od razu powiedzmy, wytłumaczmy naszym słuchaczom. Tam były dwie sprawy, które budziły największe emocje. Pierwsza to jest kwestia Izby Dyscyplinarnej, czyli takiej części Sądu Najwyższego, w której zasiadają sędziowie sądzący innych sędziów. Prawda?
No dokładnie tak. Izba Dyscyplinarna...
No i teraz ta Izba Dyscyplinarna ma być zlikwidowana, wszyscy się na to zgodzili. To kto będzie teraz sądził innych sędziów?
Myślę, to, że dalej będą sądzić sędziowie. No, sędziowie, którzy zostaną wskazani przez prezydenta, którzy będą zasiadali w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Oni będą losowani, oni będą w Sądzie Najwyższym.
Ale to wytłumaczmy to spokojnie naszym słuchaczom. Zamiast Izby Dyscyplinarnej będzie Izba Odpowiedzialności Zawodowej, tak?
Izba Odpowiedzialności Zawodowej, tak.
Jak ona powstanie?
No, powstanie w ten sposób, że Sąd Najwyższy losuje 30 sędziów, przekaże ich kandydatury panu prezydentowi, a pan prezydent spośród nich powoła 15 do Izby Odpowiedzialności Zawodowej.
To będą wylosowani sędziowie Sądu Najwyższego, czyli ci, którzy już teraz w nim zasiadają.
Dokładnie tak.
Dobrze, i to oni będą się tym zajmowali. No to dobrze, ale to nie wzbudzało żadnych większych emocji. Na to Solidarna Polska się godziła. Emocje wzbudzał test niezawisłości sędziego. O co w tym wszystkim chodzi? Co to jest test niezawisłości sędziego?
Pan Sona, jeżeli pan pójdzie do sądu, będzie miał pan sprawę i stwierdzi, że no, czy to pański sąsiad, sędzia, z którym pan ma nie najlepsze relacje, ma zasiadać w składzie, może pan wystąpić o jego wyłączenie, bo tak do tej pory jest.
To dotychczas było. Jeśli na przykład okaże się, że będzie mnie sądził, nie wiem, aktualny mąż mojej byłej żony, to ja mogę powiedzieć, nie, nie, ten pan jest, nie jest niezawisły.
Przede wszystkim, tak, oczywiście, i nie jest bezstronny, bo bezstronność jest jakby częścią niezawisłości.
No dobrze, ale tutaj chodzi o coś innego. Tu chodzi o jakąś politykę, jak my nie mamy.
No tak, Unia Europejska uważa, że część sędziów w Polsce nie jest niezawisła. No to jest efekt jakby też działalności naszej opozycji, która cały czas skarży i podważa niezawisłość sędziowską tych, którzy zostali wyłonieni przez Krajową Radę Sądownictwa, powołani przez prezydenta w ostatnich latach. W związku z tym Unia i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczekuje, że będzie możliwość dokonania właśnie takiego sprawdzenia.
Dobrze, ale to właśnie jak będzie to wyglądało, to sprawdzenie? Po pierwsze, to znaczy każdy może wystąpić o sprawdzenie niezawisłości sędziego? Ja mogę sobie napisać, że mnie się wydaje, że pan Kowalski z Sądu Najwyższego jest niezawisły?
Nie, no, w konkretnej sprawie, w której dany sędzia ma orzekać, jest określony w tej chwili po poprawkach termin tygodniowy od wyznaczenia składu sędziowskiego. Jeżeli pan stwierdza, że w tym składzie zasiada taka osoba, co do której pan ma wątpliwości, uważa pan, że wybrała go Krajowa Rada Sądownictwa, nazywana dzisiaj niesłusznie przez opozycję KRS-em. No, ale to nie może być jedyna okoliczność. Pan musi wykazać, że w tej konkretnej
czyli idę do sądu i mówię, hola, ten sędzia jest za blisko władzy. Nie podoba mi się to, bo on jest mianowany przez PiS, jest dla PiS-u nazbyt życzliwy, w związku z tym mogę wystąpić o test.
O test niezawisłości, który
będzie. Ale na czym polega test? No bo przecież nie na tym, że sędzia zdaje egzamin.
No nie na tym. Badane są wówczas te przytoczone argumenty przez pana, tak, w danej sprawie, które są we wniosku. Na tę okoliczność musi pan przytoczyć dowody. To nie jest tak, że sobie pan wymyślił, że wybrał go KRS, a jeszcze na dodatek ten sędzia ulega jakimś politycznym naciskom. Musi pan przytoczyć konkretne dowody w tej konkretnej sprawie, w której pan występuje, i że one konkretnie też pana jakby dotyczą i rozstrzygają o tym oczywiście sędziowie w pierwszej instancji tego sądu, czyli inni sędziowie. Jest oczywiście możliwość zażalenia w trybie takim, jak składa się zażalenie na odmowę na przykład wniosku o wyłączenie sędziego.
9:30 moim gościem jest Marek Ast, szef Komisji Sprawiedliwości, poseł PiS-u. Panie pośle, to do tego jeszcze wrócimy w części internetowej, ale na razie pytanie o ordynację wyborczą. Wszyscy mówią, są plotki na mieście, więc dziennikarze też o to pytają, że może być zmieniona ordynacja wyborcza, czyli sposób wybierania przez nas senatorów i posłów.
No to nie jest prawda.
Ale prawdą nie jest co?
Że ta ordynacja w tej kadencji może dojść do jakichś daleko idących zmian ordynacji. Mówi się wyłącznie o tym, że może nastąpić powrót do rozwiązań przed 2007 roku, jeżeli chodzi o wybór senatorów. Ten wybór będzie nadal większościowy, ale w okręgach do Sejmu, okręgach jednomandatowych.
Proszę Państwa, dawniej było tak, że dostawali Państwo kartkę do głosowania na kandydatów do Senatu i mogli wybrać trzech posłów, prawda? Senatorów. Teraz jest tak, że mogą Państwo wybrać tylko jednego.
Bo są okręgi jednomandatowe
do Senatu. No to ma być, macie to zmienić? Będzie teraz, chcecie to zmienić? Jest taki plan?
Jest to rozważane, jeżeli zyska ta propozycja aprobatę w większości, to być może...
Mówi pan być może, tą większością jesteście wy. Takie plany?
No, ale ja mówię też w większości w Zjednoczonej Prawicy.
Czy macie takie plany, panie pośle?
Wiem, że są takie propozycje, ale czy taki plan jest, to niebawem
pewnie... Czy pan jeszcze nie wie, czy pan prezes się na to zgodził, rozumiem. Dobrze, to ja mam jedno pytanie, na które pan może odpowiedzieć. Akurat Łukasz Mejza to jest poseł z Zielonej Góry, czyli właśnie z tego miejsca, z którego i pan jest posłem, jest pan tam szefem okręgu. Czy Łukasz Mejza mógłby wystartować z list PiS-u z Zielonej Góry?
No w tej chwili jest posłem niezależnym.
To wiem.
Nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości i w tej chwili na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Jak to pan nie jest w stanie odpowiedzieć? A pana zdaniem mógłby?
Czy mógłby Łukasz Mejza wystartować, jeżeli byłby wskazany przez kolegów w okręgu, którzy by go w jakiś sposób na tę listę chcieli zaprosić, no to wówczas rozstrzygnąłby najpierw zarząd wojewódzki, a później jeszcze musiałby zaaprobować taką decyzję komitet polityczny. Nie wiem, jaką decyzję komitet polityczny by
podjął. Ja pytałem o pana zdanie, a pan nie odpowiedział mi na to pytanie. Czy Łukasz Mejza mógłby pana zdaniem kandydować z list PiS-u? W Zielonej Górze, czyli z tego okręgu, z którego pan, gdzie pan jest szefem.
Panie redaktorze, jeżeli oczyściłby się z tych wszystkich zarzutów, które są pod jego adresem kierowane, podejrzewam, że mógłby. Natomiast jeżeli te zarzuty ciążyłyby na nim nadal, no to byłoby to trudne.
RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy, porozmawiamy o projekcie konstytucji, dokończymy sprawę Łukasza Mejzy i wrócimy do konfliktu zażegnanego, ale na jak długo, między PiS-em a Solidarną Polską. O tym wszystkim w internecie, a słuchaczom życzymy miłego weekendu i uważajcie na burzę.
Potwierdzamy, jest porozumienie między prezydentem i ministrem sprawiedliwości.
Potwierdzał to gość porannej rozmowy w RMF FM, potwierdzając jednocześnie porozumienie PiS-u z Solidarną Polską w sprawie prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym.
Do sieci zapraszamy na ciąg dalszy rozmowy z Markiem Astem. Z faktami wracamy punktualnie o 8.30.
Dla kierowców jeszcze ważna informacja sprzed chwili. A2 zablokowana w kierunku Świecka po wypadku między węzłami Poznań Wschód i Krzesiny.
Utrudnienia potrwać mogą do 11, więc uprzedzamy, zmieńcie trasę, jeżeli nie wpadliście jeszcze w drogową pułapkę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.